po polsku, odcinek po polsku, o pewności siebie, odcinek albo braku pewności siebie i co to ma do pokory. O, taki. Taki fajny odcinek gdzieś będzie o pewności siebie. Dobrze się składa, bo nie mam żadnej aktualnie. Chyba nigdy nie miałem. To najpierw powiem, co mi napisał słuchacz jako propozycję odcinka. Mówi tak. Dla mnie pewność siebie to niemal pycha. Dla innej osoby to znajomość tego, co jestem w stanie zrobić, a co przekracza moje możliwości. O. Podoba mi się taki sposób postrzegania samego siebie, ale nieporównywalnie częściej spotykałem się z pewnością siebie pod tytułem co ja to nie zrobiłem, jaki dobry i genialny ja jestem. O. Najczęściej tego typu poglądy przedstawiają programiści. O. Ale zdarza się to też innym. No i pytanie będące sednem całości. Czy pewność siebie nie zaprzecza postawie pokory, czy jest jednak jej przeciwieństwem? Czy pewność siebie i pokora, czy jest przeciwieństwem jedno i drugie. O pokorze był dobry odcinek i w skrócie tylko podsumuję i przypomnę, że pokora to nie jest postawa, że ja jestem do dupy ze wszystkimi, wszyscy są lepsi ode mnie, tylko to jest postawa pod tytułem szanuję rzeczywistość i jaka jest rzeczywistość, taką ja ją biorę. Jeżeli w rzeczywistości jestem słaby, to jestem słaby, jeżeli w rzeczywistości jestem silny, to jestem silny. I rzeczywistość jest ważniejsza niż moje własne wyobrażenia, świat w mojej głowie. To jest pokora. Więc pokora dlatego się zwykle zwiąże z taką, z przekonaniem, że ja jestem jednak trochę głupi, mały i słaby, bo zwykle tak jest. Dlatego, że ludzie są jako taki jeden mały człowieczek, no to człowiek nie znaczy dużo za bardzo i dużo nie może zrobić. I naprawdę jest słaby, bo choćbyś był imperatorem wszechświata, to może jutro przyjść katar i będziesz leżał od głupiego kataru przez tydzień w łóżku i tyle. Będzie z twojego bycia wielkim wodzem. Co jest ciekawe, ciekawa historia, że Machiavelli, ten kto napisał Księcia, taka książka znana dzisiaj, nie? O tym jak manipulować i być takim efektywnym władcą, co idzie po trupach do celu, bo są ważniejsze rzeczy niż jakieś skrupuły, nie? No to napisał taki wielki poradnik, nie? Dla jakiegoś tam gościa, który uważał, że powinien chyba zjednoczyć Włochy, chyba jakoś tak, bo no i ta książka to był taki jeden wielki poradnik, takie wszystkie super plany tam zrobił, mądre takie. No i tyle wyszło z tych planów, że właśnie ten gość, co to miał zrobić wszystko, to wziął, zachorował i umarł. No. Więc pokora oznacza akceptację, że tak wygląda świat i rzeczywistość. I w związku z tym pokorny człowiek jest taki, że raczej uważa, że coś może mniej niż więcej. No. Dobra, a teraz pewność siebie, bo to nie jest to samo. No i teraz problem na tym polega trochę, że po polsku to jest, są dwa słowa i trochę głupie, bo widzicie, po angielsku to jest słowo confidence. Confidence, a po hiszpańsku confianza. I to samo słowo jest. I to jest jedno słowo i nie ma w tym słowie ja. A po polsku jest, bo to jest pewność siebie. Czyli jestem pewny siebie. I to jest od razu takie skojarzenie z egoizmem. A po angielsku nie jest to skojarzenie z egoizmem i po hiszpańsku też nie. I pewnie w żadnym innym języku, chociaż ja nie wiem, nie znam aż tylu. No, ale trochę źle, bo od razu nam się to kojarzy, że to pewnie jest przeciwieństwo tego, co Jezus kazał, być pewnym siebie, nie? Bo on nie kazał myśleć o sobie, kazał myśleć o innych i kochać siebie tak, kazał, ale kochać też innych, więc pewność siebie to tak nie brzmi dobrze. A confidence? No właśnie, więc to ja bym powiedział, że będziemy gadać nie o siebie pewności, tylko o w ogóle pewności, w ogóle, że jestem pewny, że jak coś chcę, to chcę, no i zawsze coś jest, że ja. No dobra, nie będzie. Więc ja zawsze wiem, co chcę i to robię. Jak już coś robię, to robię. Jak już gdzieś idę, to idę. Jak już coś mówię, to skądś się wzięło, że to mówię, że wiem, że mam doświadczenie, wiem, że coś umiem i nie udaję, że jest inaczej. No, to jest taka pewność siebie. Ale to bardziej pewność siebie, czy tam confidence, ona się przejawia w postępowaniu, a nie tylko w wierzeniu. bo ona, jak ktoś jest pewny siebie na drogach, to widać, nie? Gość bez pewności siebie, bez tego confidence, no nie dostanie prawa jazdy. No bo jak siedzisz na ulicy i jesteś taki biedny, nie, boisz się skręcić w prawo, w lewo, wahasz się ciągle, jak nie masz pewności siebie, to no musisz się wahać, no bo nie możesz być pewny, że ja jedę w prawo, jedę w prawo. Jak jesteś przed rondem, to musisz być pewny, że znasz przepisy i pewny, że jak już jedziesz, to jedziesz. Wjeżdżasz na rondo, bo masz prawo. No. I jak jest droga podporządkowana, to ty nie czekasz, nie puszczasz wszystkich do końca świata, aż ci wjadą z drogi, bo ty masz pierwszeństwo. Jesteś pewny siebie i tego swojego pierwszeństwa, więc jedziesz. I taki człowiek jeździ dobrze i bezpiecznie. A znowuż człowiek, co nie ma tej pewności na drodze, no to wiecie, jak jeździ. Jak taka stereotypowa baba za kierownicą, nie? Tak, w prawdziwym świecie to te baby wcale nie są takie złe i statystyki pokazują, że one lepiej jeżdżą. No, ale wiecie, o co chodzi, bo taki obraz sytuacji, że tak nie wie, co robi, boi się. Jak się boisz na drodze, to jest masakra. Przegrałeś to już. Nawet, że nie ciebie zabiją. Prędzej ty zabijesz innych niż oni ciebie. No, więc to jest ogólnie dobra cecha na drodze. No, a w życiu? Czy to jest brak pokory? Otóż właśnie może być. Dobrze się to kojarzy przecież, bo pewność siebie wcale nie oznacza, że ty umiesz jeździć samochodem. To oznacza tylko, że ty wierzysz, że umiesz jeździć samochodem. Albo takie masz przekonanie. A czy to jest prawda, czy nie, to nie wiemy. Więc może być przypadek, oczywiście, że ktoś jest, nie ma pokory żadnej. Brak pokory oznacza, że twoje własne, świat w twojej głowie jest ważniejszy niż rzeczywistość. To jest brak pokory. I możesz to mieć i być pewny siebie. Na drodze na przykład. To łatwo widać na tym przykładzie. Nie? Może być odwrotnie, że masz pokorę, a nie jesteś pewny siebie? No może być. No bo tak. Bo możesz być przekonany, że umiesz coś, jeździć dobrze, bo jeździłeś już 20 lat, już się wypróbowałeś, już wiesz, jak jeździć. Wiesz, masz podstawy wiedzieć. I kłamałbyś, jakbyś mówił, że nie umiesz, nie orientujesz się na drodze, nie rozumiesz ruchu drogowego. Rozumiesz, to wszystko jest spoko, ale nie masz pewności siebie. To się rzadko zdarza w sumie. Bardzo trudno taka sytuacja by była. Czyli, że co, wszystko rozumiesz, ale boisz się jechać, bo jak masz pierwszeństwo? No to trochę nie. Jednak nie. To jednak się nie da chyba. Ale czekajcie, jaka jest rzecz? Są cztery kombinacje pokory i pewności siebie. Że masz pokorę, nie masz pewności siebie. Masz pokorę i masz pewność siebie. Nie masz pokory i masz pewność siebie. No, te cztery kombinacje. No to niektóre są mało prawdopodobne, niektóre są bardzo prawdopodobne, ale wszystkie są możliwe, bo to nie jest to samo. O to chodzi. Gdyby było tak, że jak człowiek ma pokorę, to nie może być pewny siebie, to by znaczyło, że to są rzeczy, że to jest jedno i to samo. Jeżeli by też było, że masz pokorę, to nie masz pewności siebie i nie masz pokory, to masz pewność siebie? Gdyby tylko te dwa wypadki były, to by znaczyło, że to są te same rzeczy. Ale są wszystkie cztery możliwe. Bo jest na przykład możliwe tak, że masz pokorę, nie, czekaj, że nie masz pokory i nie masz pewności siebie jednocześnie. O! I to jest bardzo częsty przypadek. No bo patrz, nie masz pokory, czyli wyobrażasz sobie nie wiadomo, że jak dobrze jeździsz, ale jak przychodzi co do czego na skrzyżowaniu, to nie wiesz, co robić i się gubisz. Albo nawet jak znasz przepisy, to też z braku pewności siebie nie jedziesz, bo nie jesteś pewny, że możesz, nie? Bo stoisz za wszystkim, a powinieneś jechać. Na przykład też motocyklista, że jest, nie? I taki cyklista, na przykład jak wie, że wolno mu przejechać między pasami, wszyscy stoją w korku, on tak grzecznie stoi za wszystkimi, ale ma wolne i mógłby między pasami sobie pojechać. Wie, że są takie przepisy, że może. I może nie pojechać? Może, bo właśnie nie ma pewności siebie i tak, no, taki skromny siedzi sobie w kącie, nie? Wie, że mogę, wiem, że mogę, ale nie chcę. Albo boję się, albo nie mam pewności siebie. I na przykład ja taki jestem. No i to jest do mnie odcinek, ja sam do siebie teraz gadam, ale ty możesz taki być. I tu mi słuchacz pisze, że programiści są nadęci nieraz. No i widzisz, to się nie zgadza z tym, co ja obserwuję, bo niektórzy tacy są, ale większość tych programistów to są przeważnie piwniczaki, co tam żyją albo z mamą, albo coś, nie? Nie radzą sobie w życiu, nie mają dziewczyny ani szansy na taką wąż dziewczynę, i tacy są właśnie, że no tacy tego, nie? Nie są pewni siebie w ogóle. A często mają ogromne umiejętności i pracodawcy są zadowoleni, płacą im od cholery, albo płacą im za mało, bo się nie cenią tacy ludzie, ale są dobrzy w tym. Może to już jest ginący gatunek. Z drugiej strony nie, no nie jest ginący, tylko jest zmieniający się. Kiedyś byli tacy. Pamiętam, jakby były czasy Amigi, starych komputerów, Atari, jak powstawał, to był taki Steve Woźniak i to chyba on był, o ile nie pomyliłem go z kimś innym. To chyba kolega Steve'a Jobsa czy kogoś, nie? I Steve Jobs to był gość, co miał super pewności siebie. On by wszystko sprzedał, z wszystkim zagadał, wlazłby w ogóle. On się nawet przychodzi do ludzi, on się na pugle nie mył, bo uważał, że to szkodzi jego zdrowiu, lepiej się nie myć. Nie przeszkadza mu, idzie od razu na salony z tym niemytym ryjem i załatwia wszystko, nie? A Steve Woźniak to był taki gość, co znowu nie miał pewności siebie. Chyba, że znowu, mówię, mogłem się pomylić i o kogo innego mi chodzi. Ale nawet jak nie on, to jakiś taki, łatwo sobie wyobrazić takiego typa, nie? Że to on zaprojektował wszystkie komputery, zrobił całą robotę, no ale tak myśli, że no co, no tak se robię, nie? Nie wiem, czy to dobre w ogóle, niedobre. Na przykład wam powiem, że ostatnio planujemy, teraz organizujemy, z rok 2023 i w lecie planujemy obóz na Ukrainie angielskiego, nie? I teraz mamy tu ochotników z odwyku, co chcą jechać, ale niektórzy se myślą, że nie, mój angielski to jest słaby. Z angielskim to widać mocno. Czyli nie mają pewności siebie. No, przyjdzie taka dziewczyna i mówi, nie, ja bym pojechał, ale nie, ja tak słabo po angielsku. No ja już wiem, że to może być prawda, czyli pokora, a może być brak pewności siebie. Zupełnie inna rzecz. I co ja robię? Ja mówię, przetestujemy. Dawaj, pogadamy chwilę po angielsku. No w sumie nie ja, Dominika tak robi, ale gada więc i gada, a dziewczyna gada płynnie jak Anglik. I opowiada głupoty, że za mało zna angielski. No nie wiem, kto zna lepiej. Królowa brytyjska? No już mówi tak, że ciężko cokolwiek poprawić. I ona mówi, że za mało. A jedzie uczyć dzieci, które ledwo coś hello powiedzieć potrafią, tak żeby ktokolwiek zrozumiał, z tragicznym akcentem i bez zrozumienia, o co chodzi w tym języku. Więc to jest o wiele za wysokie umiejętności ma, a cały czas myśli, że no nie. Czy to jest brak pokory? Czy to jest pokora, brak pokory, pewność siebie, czy brak pewności siebie? To może być brak pokory. Wiem, to brzmi dziwnie, przecież ona mówi, że słabo mówi. No tak, więc kłamie być może. Jeżeli zdaje sobie sprawę, że jest dobra, tak jej mówią okoliczności, zbadała sprawę i dalej twierdzi, że nie umie, to po prostu upiera się, że jest gorsza niż jest i to jest brak pokory. Pokora to jest akceptacja rzeczywistości. Jeżeli rzeczywistość pokazuje, że mówi świetnie, to jest brak pokory. I bardzo dziwne, ale tak jest. Ale nie musi tak być. Ona może po prostu nie wie, że jest dobra. Nie zbadała, nie zmierzyła, nikt jej nie powiedział, tak żeby faktycznie uwierzyła. Fakty jej nie przekonują, może nie szuka faktów, może nie zna. To może być zupełnie inny przypadek. I jest. W tym wypadku po prostu nie ma pewności siebie. I to oznacza pewność siebie, jeżeli komuś brakuje, to nieważne jaka jest rzeczywistość. On po prostu nie wierzy, że ma prawo, że może, że zrobi, waha się tak, nie ma pewności. I ja właśnie, widzisz, pan, nie mam. No bo przykładowo, ja robiłem od tylu lat tyle rzeczy, że powinienem się przedstawiać jako absolutny ekspert i mistrz. Na przykład nie ma w pozycji nikogo, są trzy osoby tylko, które mają tak długi staż nadawania podcastów, promowania podcastów, dobierania sprzętu, wszystkiego, co się wiąże z nagrywaniem, na przykład takich odcinków. To jest odcinek 600 któryś tam, tego jednego podcastu. Ja podcastów miałem kilkanaście, prowadziłem bardzo, bardzo długo, z fajnymi wynikami, także sobie radzę doskonale i są na to dowody, nie? I nawet ilość patronów, dzięki patroni, że jesteście, pokazuje, że no, jakoś jestem dobry. Ale ja nie widzę nigdy i nie mówię, że jestem dobry. W związku z tym efekt jest taki, że jak była konferencja Polcaster jakiś czas temu, pojechałem sobie zobaczyć, to nie zaprosili jako wykładowcę mnie najbardziej doświadczonego na tej sali w prowadzeniu podcastów, który nagrał więcej godzin niż wszyscy na tej sali razem wzięci nagrali, tylko jako ekspert poszła sobie dziewczyna, która od 3 miesięcy planuje zrobić podcast i nie nagrała ani jednego odcinka. I to był ekspert. Myślę se, coś tu nie jest w porządku. No, a druga myśl, no to Martin, czyja to wina, jak myślisz? Myślę se, a organizatorzy są tendencyjni albo po znajomości wcisnęli. Ale to nieprawda oczywiście. Wina jest oczywiście, nie wiem, czy jest czyjaś wina, ale jak już czyjaś, to moja. A może nie moja? Nie wiem, czyja, ale efekt jest na pewno taki, że jest to efektem tego, że mnie nie zaprosili, bo ja nie trąbię o sobie, że jestem dobry i nie opowiadam o tym, nie mówię. siedzę cicho, bo nie mam pewności siebie. A ta, co 3 miesiące już planuje aż podcast i ledwo coś zaczęła, ona ma pewność siebie. I to jest jedyna różnica. No. Ja muszę się przyznać, jestem trochę obrażony na rzeczywistość, bo ja się wychowałem w innej. I nie, że tamta mi się podoba, bo ona była obrzydliwa, ale po prostu tamta jakby już mi zalęgła się jak wszy i już nie umiem jej wyrzucić. W rzeczywistości dawnej, w starej Polsce, w PRL-u ludowej, pewność siebie nie była taka ważna, ale też nie było mediów, nie było internetu, nie było sprzedaży, nie było reklam. Nie trzeba tego w ogóle było robić. Ważniejsze były, no nie wiadomo co było ważniejsze, znajomości pewnie, albo kombinowanie. No coś innego w każdym razie, niepewność siebie. Tak czy inaczej, z jakiejś a może taki po prostu jestem, że strasznie nie lubię, mam awersję do tego reklamowania, marketingowania, trąbienia o sobie, opisywania, ile rzeczy zrobię. Napisałem, wydałem 5 książek, do ostatniej kazali mi zrobić notkę jakąś o autorze. Myślę sobie, nie chcę, nienawidzę tego robić, bo muszę napisać coś fajnego, a mogę napisać wpierone rzeczy, ale przy każdej fajnej rzeczy to ja mam taki opór, nie lubię, nie mam tej pewności siebie właśnie. No i słabe to jest. No, ale weźmy do Biblii, wróćmy. Czy pewność siebie jest pożyteczna, czy jest sprzeczna z pokorą, czy Bóg jej nie lubi, tej pewności siebie, czy może coś odwrotnie. To ja bym tutaj wziął na przykładach. I zaczął od, powiedzmy, Adama od początku. Bóg stworzył świat, wsadził tam Adama i mówi, Adam, żyj se. A potem Adam mówi, dobra, nudzi mi się, pożyłem, nazwałem wszystkie zwierzęta, z żadnym mi się nie chce uprawiać seksu, mówi. A Bóg mówi, no to słusznie, zrobię ci kogoś ciekawszego i zrobił mu kobietę. I mówi, no, kobieta to jest to. I razem sobie żyli, taka jest historia, aż któregoś dnia przyszedł jakiś wąż i wąż był pierońsko pewny siebie, i mówi tak, wiedział, czego chce, no bo na tym pewność siebie polega. No, ja wiem, czego chcę, wiem, do czego dążę, wiem, że sobie poradzę, jadę. Pojechał z koksem i mówi tak, weź zjedz z tego drzewa tego coś tam, bo będzie fajnie. A Bóg zakazał jeść z tego drzewa. A kobieta mówi, a, lepiej nie, bo Bóg powiedział, żeby nie jeść. A wąż mówi, a, ja jestem pewny siebie i tego, co ja ci powiem teraz. I mówi ci tak, zjesz i nic się złego nie stanie. Gorzej będzie nawet, ale dla Boga, nie dla ciebie, bo ty będziesz mądrzejsza, poznasz rzeczy, spoko będzie, jestem pewny. I tak kobietę urzekła ta pewność siebie, tego węża. Jakiś przystojny wąż był. Tak, ktoś powinien narysować jakiś taki wąż z wąsem, takim tego, z klatą wąż. Wyobrażam sobie teraz tego węża. Wspaniały wąż. I ta pewność siebie ujęła kobietę. I że jej brakowało pewności siebie, to wzięła i zeżarła. Posłuchała kogoś, kto jest pewny siebie. A to nic jeszcze, bo poszła do męża. I, czy tam partnera, jak się teraz mówi, bo już nie mam mężów i żon. Tutaj w Anglii mieszkam. W Anglii już nie ma mężów i żon, teraz są partnerzy. No to poszła do partnera i mówi, masz, zeżryj. A on wziął i zeżar. I to już jest w ogóle, człowiek sobie myśli, no kobieta to od tego jest kobietą, że jest niepewna siebie, nie? Może taka trochę, może częste przypadłość u kobiety, nie wszystkich, ale częsta się zdarza. Ale żeby chłop tak niepewny siebie, przychodzi kobieta, on wiedział, co wolno, nie wolno i zamiast się trzymać, być pewnym siebie i swoich decyzji, i tego, co chce, to mi tak, no dobra, no dobra, no dobra, zjem. No, to nie jest pewność siebie przecież. I do czego doprowadziła? Do tego, że siedzę tu, zimno mi, bo to już nie jest raj, zamiast, żeby mi tu rosły banany, to ja muszę do sklepu chodzić po te banany i trzeba je uprawiać tą ziemię. I ogólnie zepsuli planetę, no, bo Bóg ich wyrzucił, potem jeszcze był potop i takie tam, no, według Biblii. No i generalnie nie żyjemy w raju. I to się wzięło, co? Bo dwójka ludzi nie miała pewności siebie. No, tak naprawdę nie chodziło tu o pewność siebie. Bardziej się chodziło w ogóle o pewność, konsekwencję taką, albo raczej pewność swoich przekonań, że wiem, w co wierzę, wiem, co chcę, podjąłem decyzję i będę to robił, choćby mi dookoła ludzie mówili, co chcą. Pewność siebie jest dlatego pożyteczna, bo jest obroną przed całym światem, który cię chce namawiać do wszystkiego. I to jest jakby całe życie dzisiaj, zwłaszcza w tych czasach, jest ciągłą walką na pewność siebie. Kto ma większą pewność, ten wygra. Czyli przychodzi do ciebie gość i chce ci coś sprzedać, odkurzacz. I jak nie jesteś pewny siebie, to on wygra, bo ci będzie namawiał tego. I ty czujesz, że on jest pewny, że to jest dobre dla ciebie, że to się przyda, że to jest warto, że sprzedasz dwa razy drożej, że bitcoina kup, bitcoin się przed bitcoin, bo sam fakt istnienia tego cały czas pokazuje, że wygrywają na tym dzisiejszym, w tym dzisiejszym świecie. To widać, ci, którzy są bardziej pewni siebie, wygrywają z tymi, co nie są pewni siebie. Bo ci, co nakupili tego bitcoina, oni nie rozumieją, jak działa ta technologia, nie rozumieją praw ekonomii. Nie rozumieją, że bitcoin nie ma żadnej wartości, bo nawet użyteczność jest zerowa tego bitcoina. Są inne kryptowaluty, których użyteczność potencjalnie jest bardzo duża, jak Ripple albo Stellar. Ripple zwłaszcza nadaje się do bycia środkiem płatniczym. Co prawda nikt tego nie używa jeszcze ciągle do tego, ale przynajmniej ma potencjał, więc jest jakaś wartość. Bitcoin nie ma żadnej. I to jest tylko fakt, że tyle ludzi to ciągle ma i chce kupować, sprzedawać, handlować, pokazuje, że pewność siebie ma tylko znaczenie, a nie wartość, nie użyteczność, nie fakty. Więc to, że ja nie byłem prelegentem nigdy jako podcaster, no ja nie, czekajcie, raz byłem przez chwilę, był jakiś tam, no dobra, ale nie, ogólnie no nikt mnie nie zaprasza jako eksperta od właściwie niczego. Choćby od Biblii, nie? Prowadzę program o Biblii, najdłuższy w polskim internecie. Powinienem być ciągle w jakichś debatach, dyskusjach zapraszany? Nic. Dlaczego? Bo ja jestem taki sierota trochę, nie? Ja się nie reklamuję w ogóle. Ja nie mówię, że ja tu Martin Lechowicz i dobry ekspert od Biblii, teraz wam wszystko powiem, bo wiem. Prawda jest taka, że wiem. Faktycznie, jakbyście popatrzyli na tych, co gadają o Biblii w internecie, to chyba nie znajdziecie nikogo, kto lepiej, rzetelniej, trzeźwiej zna Biblię i potrafi o niej powiedzieć. Ale co z tego? Jak nikt o tym nie wie i wiedział, nie będzie, bo ja nie będę tego mówił. Dlaczego? Bo jestem chory psychicznie, to mówię, nie mam pewności siebie żadnej. No. I to jest bardzo dziwna sytuacja, bo ja wiem, że tak jest, że ja jestem dobry tu w różnych rzeczach, ekspertem, ale ja to o tym nie powiem, bo nie wiem czemu, nie wiem. Tutaj brak. Ale czasem znowuż przejdzie mi na chwilę i się zachowuję, jakbym faktycznie coś wiedział, umiał. Bo tak bym w ogóle nie nagrywał odcinków. Więc jakoś tak, jak się skupię, to może się przełamie. Widzicie, w każdym razie jest to problem i teraz cały czas wróćmy do tematu, co na to Biblia. Bo po Adamie i tym przypadku widać, że brak pewności siebie jest złe efekty przynosi. A zobaczmy na przykład, czy są ludzie bezczelni i pewni siebie, co im dobrze poszło. I co Bóg na to? Otóż kto tam w kolejności? No, Mojżesz. Jeszcze przed Mojżeszem był Noe. No to nie wiem. No, jakoś tak, ale na przykład Mojżesz to jest przypadek gościa bardzo nieśmiałego. Nieśmiałość. O! Pewność siebie. To powinna być śmiałość. To jest to słowo, co szukam cały czas. Jest śmiałość i nieśmiałość. O tym jest odcinek. Powinienem zacząć od początku. Dobra, co teraz przewincie to wszystko w głowie. Zamieńcie pewność siebie na śmiałość. O! To jest to. Ja nie mam śmiałości. Jestem za nieśmiały do tego świata dzisiaj. Brzydzi mnie to po prostu i o tyle. No i czy śmiały człowiek ma lepiej i powinniśmy być śmiali, czy nie według Biblii? To jest to pytanie. No i teraz bierzemy sobie Mojżesza. Mojżesz był nieśmiały. Że to dobrze, czy źle? No nie za dobrze. Tak naprawdę nikt go nigdy nie chwalił za to, że jest nieśmiały. Bóg go nie chwalił, że jest nieśmiały, ale był jakby tak bardziej go bronił. To znaczy strasznie się wkurzał, jak ktoś Mojżesza nieśmiałego opieprzył niesłusznie. Po prostu chciał ich zabić czasem. Było tak, że raz przyszły siostra i brat chyba Mojżesza, że Aaron i Miriam, nie? Czy co dzień tam coś przeciwko temu Mojżeszowi mówili? Chyba ta Miriam. I dostali trądu, bo tak się Bóg wkurzył, że takiego nieśmiałego Mojżesza objeżdżałem, jakby nie wiem kim był, jakby on chciał walczyć, nie? Bo jak jest przywódca jakiś, jak taki Mojżesz, nie? Tam milion ludzi za nim lezie, czy trzy. No to przywódca. On tak w ogóle się nie widział jako przywódca, był taki nieśmiały jakiś. No, a oni do niego podeszli, jakby on, nie wiem, jakim hetmanem chciał zostać i Bogiem w ogóle i zaraz go krytykują i mówią, a my też chcemy dojść. I tak to Boga wkurzyło, że pokazał od razu, co o tym sądzi, tak od razu w następnej chwili dostali trądu, nie? Na mordzie jakieś takie wrzody czy coś i wszyscy to widzieli, także nikt nie miał wątpliwości, po czyjej stronie jest Bóg. Więc nieśmiałych ludzi Bóg raczej broni, bo strasznie go wkurza. Bo rozumiecie, to jest bardzo ludzki odruch, nie? Masz takiego gościa, jak widzisz, jak czasem jest jakiś film taki, tam jest jakiś fajny gość, ale strasznie nieśmiały. I ktoś go tak jedzie, to cię to tak wkurza, nie? Że go jedziesz tego gościa, że tak byś chciał mu dać w pysk, że Harry Potter. No to trochę nie pasuje, bo Harry nie był aż taki nieśmiały. Na początku jest, nie? W tych książkach. I tam są wszystkie Malfoje, taki pewny siebie, super śmiały Malfoy przychodzi. I jak czytasz tą książkę, to cię tak wnerwia, jakbyś chciał, żeby coś mu się stało, żeby go szlak trafił. No to tym bardziej Bóg. I tu właśnie im bardziej nieśmiałego gościa ktoś jedzie, chociaż se nie zasłużył, tym bardziej cię to wnerwia. Bo jakby znowuż ktoś był śmiały, no to mu odpyskuje. To już tak nie wnerwia, nie? Tylko czekasz, dawaj, odpyskuj mu. No i się tam biją i też jest spoko, ale cię to tak nie denerwuje. Ale jak takiego nieśmiałego ktoś męczy, a fajnego, no to kurde, strasznie. No i Bóg tym bardziej chyba tak reaguje, bo podobno jesteśmy stworzeni na jego wzór, więc on ma podobno te same emocje, są reakcje podobne. No. Więc dobra, Mojżesz był nieśmiały, czy to mu się przydało? Nie. To mu szkodziło. Ale nie było to tragiczne wcale, bo Bóg o tym wiedział i w ogóle cała historia Mojżesza działała tak, że Mojżesz był tak nieśmiały, że nie chciał gadać, bo się jąkał czy co, był skromny, jest tam napisane w Biblii i dostał od razu na dzień dobry, zanim pierwszy raz poszedł do Faraona, to Bóg powiedział, że jego brat Aaron, który jest wyszczekany, wygadany, mordę ma jak krokodyl i może se z każdym poradzić, do każdego zagadać. Dobra, koloryzuję trochę, bo nie jest napisane, że miał mordę jak krokodyl, ale że umiał mówić. O, ja to tłumaczę na ludzkie wszystko. To poszedł z tym Aaronem do tego Mojżesza i mówił, ludzie tak sobie wyobrażają, przyszedł Mojżesz z laską i powiedział, wyjdź Izraelu. A Mojżesz w rzeczywistości mówił tak, a Faraon mówi, co? No, nie słyszę. No, dobra. I spuszcza głowę, bo to był Mojżesz, nie? Ale Mojżesz mówi do Aarona. Aaron był brat i przyszedł brat i kurmać, wypierd z tego Egiptu. No, a ten. Ale Aaron nie mówił od siebie, tylko powtarzał po Mojżesz. A Mojżesz mówi, Mosze, mówi do ucha, do Aarona, i wiesz, że tam powiem, że dobra, że mamy wyjść. Bóg mi powiedział, no wyjść tam, wiesz, wyjść tego. I coś tam mówi nieśmiało. A Aaron bierze teraz laskę i to on był tym, co przemawia i mówi, wychodzimy, Pan Wielki Wszechświata kazał im przemówienia wali. No i tak to było. Więc tak naprawdę Mojżeszowi się to nie przydało. Przydało może mu się do tego, że unika się, jak się znieśmiałem, takich pułapek bycia śmiałym, bo to łatwo wpaść w różne takie pokusy, nie? Żeby zostać strasznym fiutem. No, w internecie to widać bardzo często, te historie młodych, co im się udało i powodzenie mają, sukcesy wielkie i zaraz ich nadmuchują wszyscy, prasa i wszyscy tam internety, a oni dostają za chwilę świra i zaczynają wierzyć, że są półbogami w ogóle, jakimś Herkulesem i robią głupoty, przepieprzą pieniądze, zaćpają się i tak się kończy, aż im mądrość trochę życiowa wróci, jak są na dnie dopiero. No więc widzisz to. Nieśmiałość ma swoje plusy, ale tak naprawdę przeszkadza. Więc są na to obejścia, to nie jest duży problem. Ale teraz pytanie, czy może śmiałość... No właśnie, bo cały czas pytanie jest, czy śmiałość i pokora w ogóle da się połączyć, czy może lepiej być nieśmiałym, czy śmiałym, mieć pewność siebie, nie mieć... No czekajcie, jeszcze trochę przykładów pyknę. Może teraz weźmy Dawida. I to jest bardzo ciekawy przypadek, bo Dawid był królem w Izraelu drugim. Po pierwszym był Saul. Saul był wysoki, pewny siebie, metr nad głowę wszystkich wystawał z tłumu. Wszyscy byli zadowoleni, że taki ten. Ale jego śmiałość, króla Saula, jak już został tym królem, trochę była nie tego. Nie wiadomo, czy to efekt śmiałości. Tak naprawdę Bóg miał go dość po kilku incydentach, kiedy Saul okazało się, że miał własne plany lepsze niż Bóg. Zamiast słuchać poleceń tak, jak powiedziano mu, zaczął dokładać do tego coś tam od siebie. Czyli na przykład miał za jakiś kraj najechać, wyrżnąć wszystkie kozły, owce, barany i tego na ofiarę Bogu. Takie było polecenie. A on wziął i zostawił trochę. Nie? I co, będę się marnować? Ja mam lepszy pomysł. No, więc miał to wszystko, nie, miał to było obłożone klątwą, miał to wszystko wyciąć w ogóle. A on tak, Część wziął, zrobił ofiarę Bogu, a resztę sobie wziął. No i zjadł tam coś po części. Także nic się nie zmarnuje. Taki był pewny siebie, że ja mam lepszy pomysł. I to jest efekt pewności siebie. Gdyby taki Saul był nieśmiały, to by po prostu słuchał. Bałby się własne pomysły mieć. A on się nie bał. Miał własne pomysły. Dobrze wyszedł? Źle. No dobra, po nim był ten Dawid. A Dawid co, był pewny siebie czy nie? Otóż cholera wie. No, nie wiadomo, jak to w ogóle zdefiniować, ale trochę był. Jak się wkurzył. Bo na przykład zaczął karierę od tej sytuacji, kiedy dwa obozy, wrogie, armie, stały naprzeciwko siebie na stokach góry. Jest góra, góra, a w środku kanion. I oni stali tu na górze, więc nikt nie mógł zaatakować, bo ten, kto zaatakuje, będzie pod górę musiał biec do tych drugich. I tamci go z góry wystrzelają, więc jest taka sytuacja patowa, będą tak w nieskończoność stali. W takich sytuacjach czasem bywało dawno temu, że się brało dwie osoby z każdego obozu i one zrobiły pojedynek w imieniu wszystkich. Więc ogólnie, no, a reszta się poddała. Nie? Jakoś taka rozwiązanie sytuacji, takie ciekawe. Przy okazji takie są emocje jak na meczach, nie? Że jest mecz, tutaj 11 osób się bije, a wszyscy patrzą. No to lepiej niż robić wojnę światową. Znaczy w czasach barbarzyńskich były wojny światowe, a w czasach cywilizowanych brało się, pojedynki się robiło. No, no to przyszedł Goliat i mówi, dawajcie, pojedynek robimy. A Goliat miał tam 2,5 metra po 6 palców w ręce i czołgami rzucał sobie, koszykówkę grał. Więc myślą sobie, o słabo z nami, nie mamy kogo wystawić do pojedynku. I tak to wkurzyło Dawida, że powiedział, ja pójdę. A on był mały, słaby, zbroja się na niego nie mieściła, spadała mu i mówi, jak, no, ja kamieniem zabiję, utłukę go z procy. No, bo się w ogóle nie bał. I to jest pewność siebie, że w ogóle mózg staje. To już jest normalnie kmicic z potopu. Gość idzie na czołg z kamieniem. No i poszedł na te czołgi i wygrał, bo był mądry przy okazji, nie był głupi wcale. To nie było takie wariactwo z dupy, tylko była gdzieś, on inteligentnie poszedł, on wiedział, że trafi, zabije, że sprytnie go zjedzie. No musiał wiedzieć, bo to nie było widać, że się bał ani coś po drodze, nie, że pytał się Boga czy kogoś co robić, wiedział od razu co zrobi, ale był śmiały, był pewny siebie i to jest ważne, więc w tych sytuacjach mu pomogło. Ale miał inne sytuacje życiowe, kiedy pewność siebie, śmiałość poszła go w złą stronę. On robił błędy życiowe, inne tam. No. Ale patrzcie, jeszcze był Jakub. I to jest ostatni przykład, który tutaj rzucę, bo to też jest przypadek gościa śmiałego, pewnego siebie. Jakub, wnuk Abrahama był, który się nazwał Izraelem. Bóg go nazwał Izraelem. To jest ten, od którego pochodzi cały Izrael, nie? I on miał w życiu takie różne tam przygody, one są pisane fajnie, ale w tych przygodach robił rzeczy takie bardzo lewe. To był taki cwaniaczek, taki Janusz biznesu. I robił rzeczy bezczelne nieraz, że nieraz musiał w ogóle uciekać, bał się, że dostanie w tyłek za to, od tych, którym coś tamtego, ale był śmiały, był pewny siebie. I taki najbardziej wyraźny incydent to jest to, jak przyszedł do niego anioł w nocy, żeby go tam pocieszyć i powiedzieć, spoko będzie, nie bój się, wrócisz do domu tego. A on mówi, dobra, to teraz mnie masz pobłogosławić. I to już jest taka śmiałość i pewność siebie, że aż bezczelność. I on mówi, anioł mówi, nie, idę do domu. Ja tu tylko po coś konkretnego przyszedłem. A Izrael mówi, nie, ale ja chcę. I tak będzie, bo ja cię nie puszczę. A ja mówię, no bez jaj, nie wiem, możesz nie puścić. No mówię, nie puszczę, złapię cię za rękę i będziesz tak trzymał, aż mi będziesz błogosławił. To anioł się wyrywał i tak się mocowali przez w ogóle całą noc. Nie wiem, jak to wyglądało. Bardzo dziwna sytuacja. Z punktu z perspektywy Boga śmieszna, bo to mówimy o tym Bogu, co tam palił Sodomy, Gomory i potop syłał, a tu jeden koleś wyskakuje i będzie mu anioła trzymał za rękę. Go nie puści jeszcze. Ale ta odwaga, pewność siebie, w połączeniu z tym, o co mu chodziło, jaki cel był z tą bezczelnością połączony, bo to była taka bezczelność kmicica, który robi dobre rzeczy, bo taki kmicic był bezczelny, bo był, wyrżnął sobie tam, mu zabili kolegów, to on spuścił z dymem całą wioskę, nie? I to była jego bezczelność, a była tam bezczelność, że bronił tam Częstochowy króla i robił cnotliwe rzeczy dla ojczyzny, jak to w tym potopie. W jednym i drugim przypadku była śmiałość i bezczelność tego kawalera. I tak samo Jakub tutaj był jak taki kmicic. I czy dobrze wyszedł? Pytanie, bo do tego cały też przykłady idą. Tak, bardzo dobrze. Ta śmiałość jest nagradzana przez Boga. I nawet jeżeli ktoś z tej pewności siebie, śmiałości, bezczelności porobi błędy, to te dobre rzeczy zrekompensują te wszystkie błędy. No. I taka jest lekcja, że jak robili, byli ludzie jak Dawid i byli tak strasznie pewni siebie, tacy śmiali, że robili rzeczy nieraz głupie, to na tych rzeczach, co robili potem dobrze, wychodzili dużo lepiej niż na tych, co robili źle. Taki był apostoł Paweł. Przecież on tępił chrześcijan na początku z gorliwości do Boga. On był bardzo śmiały, wygadany, przecież to był mówca. Jeździł i od razu brał się za nawracanie. Strasznie śmiały apostoł. No, zmienił historię świata właściwie ten jeden człowiek mocno. I na początku ta sama śmiałość i pewność siebie sprawiała, że przez 2 lata czy ileś tępił chrześcijan, brał udział w mordowaniu ich, a potem został chrześcijaninem i jeszcze więcej lat promował chrześcijaństwo. Ogólnie na plus, bardzo duży i pomimo błędów lepiej wyszedł na tym, że był śmiały niż nieśmiały. Nieśmiały był na przykład jakiś tam Zenon, o którym nie ma w Biblii, bo nic nie zrobił, dlatego nie miała w Biblii o Zenonie. Więc jak chciałeś poczytać o świętym Zenonie, to nie poczytasz, bo gość był nieśmiały i nie zrobił nic, bo się bał. Siedział w kościele pewnie. Siedział, modlił się cały dzień i na tym się kończyło jego życie. Także, jak chcesz, żeby o tobie napisali w Biblii, to musisz być śmiały. No i to jest trochę problem dla ludzi, co niespecjalnie im to się podoba, nie za bardzo jest w ich naturze, tak jak na przykład ja. Więc widzicie, ja znalazłem taki sposób wykrętny, że mimo mojego braku wrodzonego śmiałości, że nie jestem przebojowy, nienawidzę się reklamować, gadać o sobie, że coś umiem, nie lubię tego. Znalazłem sobie sposób, żeby to gadać do tego tu okienka, kamery, do tego oka i tak może co wyjdzie, może nie wyjdzie, zacząłem robić podcast tak se o na boku. I jakoś mi tu nieśmiałość moja nie przeszkodziła. Właśnie przeszkodziła. Bo w tych dzisiejszych czasach bym tego nie mógł zrobić, bo teraz trzeba tak mordę drzeć w internecie, że jesteś super, robić jakieś shortsy i inne gówna, tylko po to, żeby zwracać uwagę na siebie. To jest tak obrzydliwe estetycznie dla mnie do zniesienia trąbienia, że ja bym dzisiaj nic nie zrobił z tym odwykiem. Mogę mówić o najmądrzejsze rzeczy na świecie. Ja wam tu mogę po prostu z tego smaru mokrego od deszczu rowerowego po prostu zrobić, że ja nim nakapię tutaj na chorą panią i że ona zmartwychwstanie. Albo demencja jej się zmieni w mądrość nagle i świeżość umysłu. I jakbym super cuda robił, to nic nikomu z tego nie przyjdzie. Dlatego, że ja nikomu o tych cudach nie powiem, bo jestem za nieśmiały na takie rzeczy, żeby o tych rzeczach gadać. No. Więc ja mam, tak jakby ktoś pytał, to ja mam tak doskonale ciekawe życie i pełne różności dziwnych, że jak ktoś mnie zna bliżej, no to tylko to fajnie jest se posłuchać, bo to inspiruje i tego. No ale nie trąbię o tym specjalnie. Jakieś tam echa czasem napiszę coś nam na blogu fajnego. No i tyle. No bo taki jestem. No i niedobrze. No i niedobrze. Niedobrze. Więc tak, wracając do tego pytania, czy to jest pokora, ta śmiałość czy nieśmiałość? Nie jest to pokora. W ogóle nie ma to nic wspólnego z tą pokorą. Chociaż wydaje się, że pokrewny temat. No ale tu gość mi napisał, że najczęściej tego typu poglądy przedstawiają programiści, czyli pewność siebie, co ja to nie zrobiłem, jaki dobry i genialny ja jestem. No bo czasem jest. No i jeżeli jest genialny i dobry, to to jest niesmaczne, nieestetyczne i bucowate, że gość o tym trąbi. Ale z drugiej strony nie można powiedzieć, że to nie jest, że to jest brak pokory. Bo zrobił. Brak pokory może polegać na czymś innym. Na przykład nie on mówi, że jest doskonałym programistą i umie lepiej niż inni, tylko tym, że pogardza innymi na przykład, albo uważa się za wyższego od nich, bo to, że jest czymś dobry, to nie czyni cię automatycznie generalnie lepszym pod względem wartości człowieka, człowieczeństwa, czy pożytku nawet. Bo z tego, że jesteś dobry w pisaniu w JavaScriptie, jak całe twoje życie piszesz jakieś programy, które nikomu do niczego potrzebne nie są, nikomu życia nie zmienią. I jeden głupi misjonarz, który 5 osobom przywiezie narzędzia, że se studnie wykopią w Afryce, zrobi więcej dobrego niż ty przez całe swoje życie tym swoim super JavaScriptem. I to jest pokora, zrozumieć, że tak działa świat, że twoje super umiejętności dają ci dużo pieniędzy, ale tak naprawdę są gówno warte. Dla kogo? Bo to dzięki tobie co, będzie on coś tam, jakiś program szybciej działa, albo ktoś TikToków używa, albo inne takie rzeczy. To tak naprawdę twoje umiejętności się mogą przysłużyć w ogóle do psucia ludziom mózgów, a nie do poprawiania. A co do kogo obchodzi, że ty masz z tego więcej pieniędzy? No to jeszcze gorzej. Bo nie dość, że niszczysz ludzi, to jeszcze korzystasz z tego i korzyści z tego bierzesz. Więc powinien ci ten kawior stawać w gardle, jakbyś miał jakąśkolwiek uczciwość i etykę w sobie. No, ale tacy ludzie nie mają. I o, na tym polega brak pokory akurat. Ale samo to, że oni zdają sobie sprawę, że są w czymś dobrzy, że są inteligentni, że są, no, lepiej operują mózgiem niż zwykły człowiek z ulicy, to jest dobrze, no taka jest prawda. Co z tym dalej zrobić, to już może być coś innego, obrzydliwe. No, ale znaczy, jeżeli z drugiej strony ktoś uważa, że alternatywą, lepszą postawą jest udawać, że nie umiesz, no to przepraszam, ale ja się przeciwstawiam temu. Raz, że to jest kłamstwo zwykłe, a dwa, że z Biblii, od tej strony już patrząc Boga, wynika, że nieśmiałych Bóg nie promuje wcale. Promuje śmiałych, którzy popełnią przy okazji błędy. No, popełnią błędy? Popełnią. Czy apostołowie byli jacyś tacy bezbłędni? Nie. Pokorni byli? A nie za bardzo. No, jakiś tam Piotra, co się rzucał z mieczem na Rzymianina, ucho mu uciął, jest go opieprzył, weź to schowaj i mówi, i przykleił mu to ucho Rzymianinowi z powrotem i opieprzył tylko tego Piotra, że weź, że co ty robisz? Ja tu przyszedłem nie po to, żeby się bić z Rzymianami. Weź się uspokój. No to on wziął i uciekł w ogóle. Także gość tak śmiały, rybak młody, nakręcony, no co, błędy, no głupoty robił. Głupoty, ale śmiałość, czy na złe mu wyszła? Na dobre, został apostołem przecież. Został filarem pierwszego kościoła, fundamentem tego całego, był ważnym liderem, prowadził innych, mówił im, miał tą pewność siebie i to jest właśnie ta pewność siebie, która po jakimś czasie, jak Jezus powiedział mu w ogóle wtedy, że kiedyś jak się nawrócisz, to będziesz pomagał innym, będziesz moim filarem tego kościoła i tak dalej. I tak było. I rzeczywiście obraził tym Piotra, bo Piotr mówi, jak się nawrócę? Ja już jestem nawrócony. No, a to tam gówno prawda było wszystko. No. Więc później dopiero był Piotr, był stary, mądry i miał pewność siebie. Tą samą, co miał całe życie śmiałość, ale teraz ona była już ukierunkowana i poparta jego mądrością życiową i pokorą. I to zrobiło różnicę, bo taki pewny siebie człowiek dla innych jest filarem. Więc jak wszyscy nie wiedzą, co zrobić, boją się i patrzą na siebie i nie wiemy, co teraz, to jeden człowiek, który jest pewny siebie, może im wszystkim pomóc więcej niż cokolwiek. Kiedyś, dawno temu, miałem taki dziwny incydent, zupełnie bez znaczenia, ale nauczył mnie, czym jest śmiałość i pewność siebie, istota bycia liderem przy okazji. Była kiedyś taka impreza Masa Krytyczna, mój podcast się tak nazywał pierwszy, ale to była impreza rowerowa, po Krakowie jeździło się, rowerzyści jeździli, żeby pokazać, że istnieją i żeby nie być pomiatanym przez samochodziarzy, którzy tam strącają do rowu, pokazać, że rowery mają prawo jeździć zgodnie z prawem. No, więc zrobili takie imprezy, blokowali miasto, denerwowali ludzi i to był minus, ale plus był taki, że ludzie faktycznie zauważyli, że rowerzyści to są ludzie, a rower to jest pojazd. I w związku z tym należy go traktować, nie wpychać mu się, nie narażać życia, tylko szanować ten pojazd jeżdżący po drodze. No, mi się nie podoba, no to trudno, ale sorry, tak, taka jest prawda, że masz prawo jeździć rowerem. I taka była idea, no i była sobie idea. No i takie były różne akcje w ramach tej masy krytycznej, żeby trochę ludziom popsuć humor, denerwować, ale jednocześnie leść pod oczy. No. I to jest ta śmiałość. No i kiedyś byłem w sytuacji, kiedy jeździliśmy po rondzie taką grupką, w kółko, no i trochę psuliśmy ludziom jazdę po rondzie, bo nie mogli się wbić i tego, no to może chamskie, a z drugiej strony. Ale z pierwszej strony raz, że fajnie było w ogóle w grupie, impreza, a drugie, że taki był cel. No jeździmy po tym rondzie, i był lider tego całej masy krytycznej, bo oczywiście ludzie sami z siebie by nigdy nie pojechali. Musi być jeden gość. I on prowadzi ludzi pewnością siebie, śmiałością. On wie, czego chce. I przyszła policja i go zabrała na bok i dyskutują tam na boku, co on tutaj wyprawia i żeby przestał jeździć. On im oczywiście dyskutuje, że ma prawo, bo przepisy i tak dalej, i tak sobie dyskutuje. Ale reszta jeździ po tym rondzie z rozpędu. I teraz patrzą się wszyscy na siebie, bo skończyła się pewność siebie. Nie ma już, bez pewności siebie nie pojedziemy. I myślą sobie, no kurde, zjeżdżamy, nie zjeżdżamy, bo tak z rozpędu jedzimy, a już nikt nie chce, bo teraz skończyła się pewność jazdy. Już nie wiemy, czy tak powinniśmy jeździć, nie powinniśmy jeździć. I czekają. I taki jest odruch, że nikt nie chce być z przodu jechać, więc tak każdy leciutko hamuje po hamulcu, tak żeby tak go inni wyprzedzili. A ten drugi widzi, o kurde, teraz jestem pierwszy, też hamuje. I za chwilę by wszyscy stanęli na środku ronda. Myślę sobie, teraz pora na mnie hamować, bo nagle ja zostałem pierwszy, bo wszyscy przede mną wyhamowali i my, kurde, pierwszy jestem. Też bym zahamował, ale z drugiej strony, bo oprócz mojej śmiałości jest coś takie dziwne jej przeciwieństwo. Dziwne jestem i mówię, jak to, kurde, ja wierzę w to, co robię. I jadę do przodu. I jak wszystkim przeszło w ogóle, przestali hamować, jadą za mną. I nagle pewność siebie wróciła. I wszyscy jeżdżą, twardo jeździmy po tym rondzie. Nie ma, że samochody, precz samochodami, nie? I nagle zorientowałem się, że ja pomimo swojej nieśmiałości i tego, że jakiś taki się zawsze wydawałem mało znaczący, biedny, mały, najmniejszy, najtego. Ja tu tak przyjechałem sobie na dziadowskim rowerze i w ogóle, żeby tylko dołączyć. Nagle wylądowałem z przodu. I myślę, że to nie jest moje miejsce. Bo ja nie mam śmiałości i pewności siebie, żeby prowadzić kogokolwiek nigdzie. Ale jestem w sytuacji i mogę zdecydować. Jadę, zobaczę, co się stanie. Myślę sobie, pojadę, będę jak głupi sam jechał. Ale stwierdziłem, pojadę sam. Bo ja w to wierzę. I będę ja następny gadał z policją. Trudno. Trudno, bo wiem, co chcę. Mi to nie przeszkadza. To będę gadał. Tak ma być. I jadę, nie oglądam się na innych. Pewność siebie okazało się, że jest strasznie zaraźliwa i wszyscy czekali na lidera, się okazuje. No, sami nie wiedzieli, że na niego czekają, ale jak przyszedł, wszyscy jadą. I już koniec hamowania i znowu tam jeździmy do każdego ronda. No i tak było. Jak się skończyło, to ja nie wiem. Chyba już wszyscy przyszedł, ten wrócił, gość mówi, dobra, jedziemy, odwołujemy imprezę, zrobimy co innego. Skończyło się. Ale incydent pokazał wartość, jak ważna jest śmiałość i pewność siebie. Gorzej jeszcze, okazuje się, że to jest jedyna rzecz, która jest potrzebna. Bo czy ja bym był mądry, czy głupi, czy skończonym debilem, czy jakimś super strategiem, to i tak by wszyscy za mną pojechali. I to rozumieją politycy, ci, którzy rządzą dziś w Polsce od lat, bo większość z nich to nie są dobrzy strategzy, to nie są ludzie etyczni, moralni, nie są ludzie z doświadczeniem i wiedzą. To nie są ludzie, co cośkolwiek umieją. To nie są ludzie, którzy nawet są gotowi, żeby być liderem, odpowiedzialność brać za siebie. To są najgorsze menty i łajzy. I pasożyci, pasożyty. Są ludzie zwykle, którzy nic w życiu nie osiągnęli, nie zrobili i nie zrobią. Bo ani nie chcą, ani się nie nadają. Ale w polityce wyłażą na pierwsze miejsca i rządzą stamtąd. Dlaczego tak się dzieje? Bo oni mają pewność siebie i śmiałość, której innym nie ma. Bo oni są bezczelni. Niedawno oglądałem film o Hitlerze, Kariera Hitlera. Chyba się tak nawet nazywał, Kariera Hitlera. Jakoś, coś z karierą było. Hitler, życie i kariera. No. I tak sobie patrzę, jak on to zrobił. I z filmu wynika jasno, że on wszystko zrobił przemówieniami. A przemówienia dlatego działały, bo miał niesamowitą pewność siebie. Jak się patrzy z boku, to on wygląda jak klaun. Jakaś kreskówka. Jego przemówienia są idiotyczne. Macha rękami jak wiatrak, jak ktoś grał w Secret of Monkey Island, to tam jest taki sprzedawca, akwizytor Stan. I Stan sprzedaje stare statki. I tak macha rękami we wszystkie strony. No to tak Hitler robił właśnie. No więc to jest tak głupie, że śmieszne. Ale jednocześnie on był tak pewny siebie, tyle miał w tym przekonania co do tej swojej misji, te miny poważne robił. One są tak przesadzone z tą powagą, że znowu śmieszne, ale jeżeli się tylko wczujesz, to dajesz się ponieść tej niesamowitej pewności siebie, że on wie, co jest źle z Niemcami, że on wie, że to ci Żydzi, że on wie, co zrobić. I jak tylko się poddasz na momencik, wpuścisz to, to jesteś od razu zarażony i żyjesz jego pewnością siebie. I tak działa w Polsce polityka w najbardziej prymitywny sposób. Ale to też pokazuje, że to jest tak ważny element w dzisiejszym świecie rozwrzeszczanym w nieskończoność, to wydaje się, że bez śmiałości nie da się zrobić nic. I to ja powiem tak. Po ludzku to tak wygląda. Ale przykład choćby mnie, który tutaj wbrew, pomijając wszystkie marketingi, reklamy, coś tam, wiecie ile przez 15 lat wydałem na reklamę, taką typowy pieniądz na reklamę, jakieś Google Adsy czy coś. Chyba raz zrobiłem tylko eksperyment, żeby sprawdzić, ale chyba nie na odwyku. Okazało się, że marny jest efekt, to przestałem. Ale w ogóle nic, no nie wydaję w ogóle na to. Nie wiem, jak to działa samo. Po prostu nie przywiązuję wagi do tego, to nie był nacisk. Mimo to odwyk sobie żyje, docierał do 500 000 ludzi, dotarł, w ogóle jakaś kosmiczna liczba, nie wyobrażam sobie tej nawet liczby. I tak, to samo było z piosenkami. Nagrałem, puściłem, było. Czy tam był jakiś plan marketingowy, strategie wielkie? Nie za bardzo. Jakoś wyszło. Ludzie se sami to poroznosili. No i tyle. No, działam bez sensu. No, więc da się mimo to, że ktoś jest nieśmiały, to Bóg se umie poradzić. Ale dużo łatwiej faktycznie jest śmiałym i za to są ludzie nagradzani. Więc należałoby dążyć raczej do tego, żeby być odważnym, śmiałym i pewnym siebie, niż nieśmiałym i niepewnym siebie, bo nieśmiały, niepewny siebie ma gwarancję, że nic nie zrobi, chociaż nie, bo Mojżesz niby tak. No nie wiem, myślę, to nie przesądza nic o niczym tak naprawdę, ale śmiałość jest promowana zdecydowanie w Biblii. I problem, czy jest z pokorą? Nie, nie ma problemu z pokorą, bo śmiałość nie oznacza, że brak pokory. Jak mówię, liderem, co jedzie pierwszym rowerem, a inni rowerzyści za nim, można zostać, będąc równie dobrze mądrym, co i głupim. Równie dobrze mogłem być satanistą, co chrześcijaninem, czy ateistą, czy kimkolwiek innym. I ludzie za mną by i tak pojechali, bo pojechali z powodu pewności siebie, wiary wewnętrznej i przekonania, że wiem, co robię, wiem, czego chcę i że tą siłę po mnie widać wewnętrzną. To jest tylko ten powód. Więc tym bardziej chrześcijanie to właśnie powinni być raczej oni tymi bezczelnymi, głośnymi, bo to już lepiej, żeby za nimi ludzie szli, niż za kompletną łajzą, jakąś pasożytem czy gościem, co nie wie, czego chce, nic nie umie. Nie, akurat wie, czego chce pewnie zarobić, albo mieć władzę, albo mieć zasięgi, albo nie wiem, co tam teraz ludzie lubią. No, ale mówię, lepiej już ktoś, kto dokądś może ludzi prowadzić, wie, dokąd prowadzi. Bo inaczej to się kończy tak, jak to Jezus opisywał, że jak ślepy za ślepym idzie, to obaj w dół wpadną. No i idzie ślepy za ślepym w tych czasach zazwyczaj i w dół wpadają. No i wychodzą z tego dołu i idą dalej za następnym ślepym. Co jest może największą głupotą tych czasów, że ludzie się na błędach nie uczą. No. Co do tego jeszcze, jak chrześcijanie powinni podejść do tej śmiałości czy nieśmiałości, no ja nie wiem, bo ja wiem, ja mam tyle doświadczenia, że powinienem jakiś wniosek wyciągnąć, ale jedyne co mam, to wątpliwości po tych wszystkich latach, bo i nieśmiałość widzę, że nie jest dobrą drogą do żadnego celu, ani śmiałość nie wydaje mi się, że jest drogą dobrą do celu, przynajmniej w tym internecie, w tej branży, gdzie się obracam ostatnie 15 lat, zawodowo, czy jak to tam nazwać, to darcie mordy działa tak pozornie strasznie. Jezus jak chodził po ziemi, to było napisane w proroctwie o nim, że on jest taki, będzie cichy i nie będzie słychać głosu jego na ulicach, czyli inaczej mówiąc, on będzie takim nieśmiałym, a nie będzie autopromował się. O proroctwie tak jest. I w rzeczywistości trochę tak było. Większość czasu rzeczywiście on tak robił, zrobił cud, nie wrzeszczał o sobie, że teraz zostanę królem Izraela, tylko uciekał nieraz w ogóle, znikał, uzdrowił kogoś i uciekł. No dzisiaj tak się nie robi w internecie. Dzisiaj zanim jeszcze kogoś uzdrowisz, to zapraszasz wszystkie telewizje, włączasz kamery i robisz z tego teatr. I jak jeszcze nie daj Boże kogoś faktycznie uzdrowisz, to potem już jest taki cyrk, że nie da się już na to patrzeć, bo człowiekowi żenada się włącza, jak widzi i jak nadmuchują chrześcijanie różne rzeczy. I czy to jest dobry efekt? Wydaje się pozornie, bo ludzie przyciąga, bo statystyki ci rosną, ale dla mnie efektem prawdziwym i misją chrześcijanina nie jest to, żeby zasięgi robić. Nigdy nie było. Tylko żeby realnie zmieniać ludzi, żeby ich życie stało się lepsze i też na stałe i trwale. To jest ważny element. Czyli nie chodzi o to, żeby gość się najarał na 5 minut jakimś cudem, co widzi, albo powiedział, że Jezus jest wspaniały jednak i zapomniał w środę w ogóle, co mówił i wrócił do swojego życia. To nie jest dobry efekt. Choćby milion takich ludzi było, to cały milion w środę wróci do swojego życia. I to jest ten błąd myślenia, który chrześcijanie w tych czasach dzisiaj nakręconych reklamą popełniają. Może zapomnieli po prostu, co jest tym celem i tak się skoncentrują na tych zasięgach. Wszędzie tylko zasięgi i zasięgi słyszę ostatnio, że zapomnieli o istocie w ogóle całej sprawy, że w ogóle nie o zasięgi chodzi. Nigdy nie chodziło o zasięgi, bo zawsze Jezus mówił, że to jest wąska droga, czy tam tak, prosta droga, ale wąska, brama, ciasna i niektórzy tylko z nią będą szli. I tak będzie. Choćbyście, nie wiem, jakie zasięgi mieli i wszyscy słuchali, oglądali, to i tak nic to nie zmieni. A bardziej mi się zdaje, że takie komercjalizowanie chrześcijaństwa na dłuższą metę psuje całe przesłanie, bo chrześcijaństwo jest w istocie poświęceniem, jest zmianą, jest pracą, jest trudne. Jest czymś najbardziej wartościowym chyba, co na tym świecie tutaj da się znaleźć, bo ten kontakt z Bogiem faktycznie, jak jest realny, to robi różnicę jak nic innego w życiu. Ale jest trudne, jest poświęceniem, więc zaczynanie, proponowanie komuś takiej drogi od świecidełek, trąb i wrzasku i zachęcania do czegoś, abyś nowy napój gazowany sprzedawał, to jak to się może dobrze skończyć? No, ja tego nie widzę, żeby próbować gołą babą namawiać kogoś do abstynencji i wstrzemięźliwości. To jest jakieś w ogóle w drugą stronę to idzie. Więc dlatego trochę, no nie trochę, też z tego powodu, jest powodów, dla którego nie robiłem cyrku nigdy dookoła odwyku, żeby nie było tych gołych bab za dużo. Może być humor, może być luz, może być trzeźwość, ale też z drugiej strony nie wiem, czy to jest kwestia tego mojej mądrości, wyważenia i trzeźwości, czy po prostu sobie usprawiedliwiam swoją własną nieśmiałość. Pewnie zakładam, że nieśmiałość, ale nie wiem, nie umiem tego poznać. Ale coś z mądrego tutaj w tym też jest. Jakie proporcje? Tutaj już nie ma. No, a w twoim życiu co zrobić ze sprawą śmiałości? Jeżeli jesteś śmiały, pewny siebie, bardzo to sobie ceń i korzystaj, używaj. Znowuż, jeżeli jesteś w czymś dobry, to pamiętaj, albo posłuchaj odcinka o pokorze, aż dotrze do ciebie, że ktoś, kto coś umie, potrafi, dobrze robi, a ukrywa to, to nie jest ktoś pokorny. To jest ktoś wręcz przeciwnie niż pokorny. I taki człowiek, który coś umie, automatycznie, jeżeli chce robić to, co się Bogu podoba na przykład w życiu, to automatycznie nakłada to na niego obowiązek służenia tym innym. Więc ukrywanie tego, że masz coś, czym możesz służyć, nie jest dobrą cechą. Nie może być. No. I taki ktoś, kto właśnie ma coś dobrego i umiejętności, im więcej będzie miał adekwatnego poziomu śmiałości do tego, pewność siebie w tym, że jesteś dobry, tym więcej będzie mógł z tym zrobić. Bo co z tego, że umiesz coś dobrego, fajnego, pożytecznego, śmiesznego, kiedy jesteś cicho i nikt o tym nie wie i nikt nie może z tego skorzystać. Więc niestety głośnym być trzeba. Więc tak, ale nie przejmuj się, bo może też jesteś jakoś tak naturalnie nieśmiały jak ja i nie lubisz tego darcia się. To jest inne rozwiązanie, jest wiele rozwiązań. Tak jak był Mojżesz, to Bóg, pamiętaj, że znalazł rozwiązanie na jego nieśmiałość i że to był, że był słabym mówcą i nie chciał być nim, dał mu Arona, który mordę miał jak krokodyl, jak już wiemy. Tak. I brodę do pasa i mordę jak krokodyl. Ja bym chciał, żeby ktoś robił rysunki do tych programów czasem ilustrujące to, co ja tu mówię, tak wklejać, żeby było, nie? Wąż przystojny, Aron z mordą jak krokodyl. No, dobrze to by wyglądało. No. Więc mówię, są możliwości różne, sprytne na załatanie tej dziury nieśmiałej, nieśmiałości i można spróbować poszukać rozwiązań jakichś. Tak czy inaczej, problem zawsze będzie, jeżeli ktoś jest nieśmiały. W dzisiejszym świecie z tym się dużo nie da. No i może odpowiedziałem na pytanie jednak. Pytanie będące sednem całości. Czy pewność siebie, czy śmiałość nie zaprzecza postawie pokory, czy jest jednak jej przeciwieństwem? Nie zaprzecza postawie pokory i nie jest jej przeciwieństwem. Jest czymś po prostu innym niż pokora. Inna rzecz w ogóle. No i tyle może być o nieśmiałości. Jak ktoś ma jakieś fajne rady, co mam zrobić ze sobą, żeby być śmiałym? A może dobrze? Może właśnie to jest dobrze, że ja tak nie promuję się. Nie mam tej autopromocji za wszelką cenę, byle wszyscy o mnie wiedzieli, żeby zasięgi, żeby miliony. I że taki dobry jestem i że ekspertem. Może dobrze. No nie, jestem ciekawy, co ty myślisz, bo bardzo ciężko ocenić się samemu. Pamiętaj też w przypadku jeżeli chodzi o ten temat śmiałości, nieśmiałości, pokory i pewności siebie, pozwól innym się ocenić. Jeżeli nie jesteś pewny, czy masz umiejętności, czy mówisz dobrze po angielsku, znajdź kogoś, komu możesz zaufać, że oceni trzeźwo i trafnie i realnie, i zaufaj jego ocenie, a nie swojej. Bo bardzo trudno, a może to w ogóle niemożliwe, ocenić siebie samego rzetelnie. Bo zawsze kusi, żeby albo się nadąć za bardzo, albo się nie doceniać za bardzo. I mało kto potrafi znaleźć ten prawdziwy balans i prawdziwie, prawidłowo siebie ocenić. A to jest super przydatne, jeżeli ktoś tego umie, bo wiesz, to choćby, żeby jak chcesz w pracy wynegocjować, ile ci powinien płacić za to, co robisz, no to wiesz, zawsze jest tak, zazwyczaj jest tak, że albo są ludzie, którzy się przeceniają i żądają kwoty jakichś z kosmosu, programistów dużo, albo się nie doceniają i biorą żałośnie mało za to, co robią, jak programiści też przy okazji. No, tak naprawdę może i wszyscy nawet tak robią, ale ja jestem z branży programistów. No. Także komentarz pisz, to jest ten odcinek, co bardzo chętnie poczytam komentarze, bo mnie tu ciekawi, co wy myślicie na ten temat. Możesz na YouTube, dobra, ja tam nie lubię wchodzić, ale przeczytam, co na YouTube będzie skomentowane też. Na stronie odwyk.com zawsze czytam komentarze, bo tam się zaczął ten podcast i tam będzie sobie zawsze siedział. I tam możesz rzucić co łaskę, jak ci się podoba ten odcinek, żebym robił to dalej. I wrócę eksperymentalnie do odcinków na żywo. Na żywo w środy wieczorem na kanale YouTube Odwyku będzie zawsze odcinek. I można dzwonić. Znaczy dzwonić, no tak. Teraz to już się nie dzwoni, teraz się tak dołącza do audycji, do studia. Więc jak masz mikrofon jakiś to i kawałek internetu, to możesz zawsze wpadć na program na żywo. Kiedy będzie? No w środę wieczorem eksperymentalnie, a po prostu wejdź na stronę odwyk.com w środę wieczorem i tam zawsze będzie informacja i tam zawsze będzie można sobie oglądać, a potem to już sam subskrybować, gdzie chcesz, no. Więc w środę wieczorem programy na żywo, do pogadania, bo jednak co na żywo, to na żywo, można sobie pogadać trochę z ludźmi, a nie tak tylko wykład, no. Ja tego nigdy nie traktuję jak wykład, bardziej jak rozmowę. Ja wiem, że ty tam jesteś, że ty tam słuchasz. Ja wiem, ja to czuję. Nie wiem jak, ale czuję. No, więc dzięki za posłuchanie i do następnego odcinka. Cześć!